Wszystkim mamy najserdeczniejsze życzenia. Takie są słowa dzisiejszego poranka wnet. Pierwsze słowa dzisiejszego poranka wnet, bo dzisiaj jest 26 maja, dzień mamy. Kupujemy kwiaty, składamy życzenia. Uśmiechamy się do mam tak, jak właściwie mamy w zwyczaju. Mamo, wszystkiego dobrego. A wczoraj były urodziny 14 Radia wnet i jeśli państwo nie słyszeli, jeśli państwo nie byli tutaj na Placu Zamkowym, to niech państwo żałują. Zespół The Tors, świetny balkonowy występ naszych kolegów realizatorów, którzy stworzyli zespół The Tors. Rzeczywiście wszyscy się fantastycznie bawili, na tyle fantastycznie, że mam nadzieję, że ten koncert będzie powtórzony i wtedy państwo pomyślą sobie, ach, warto przyjechać do Warszawy, warto być po prostu razem z Radiem Wnet i państwu, którzy byli, państwu, którzy nie byli, jeszcze raz urodzinowe nasze życzenia składamy, a całemu zespołowi Radia Wnet, który, no, co do tego się muszę przyznać, że tylko Konrad Mędrzecki jest ode mnie starszy w tym zespole, może nie tylko, ale on jest na pewno starszy. To wszystko bawiąca się młodzież. Bardzo miło było to wszystko zobaczyć, ale teraz dzień po wracamy do rzeczywistości, wracamy do poranka wnet. Dmytro Antoniuk już za chwilę opowie, co zdarzyło się przez ostatnie 24 godziny na Ukrainie, a potem ojciec Krzysztof Michałowski zaprosi nas na jarmark dominikański, który jest w Warszawie. To nie jest ten gdański jarmark, ale to jest taki jarmark, na którym będzie też Radio Wnet i tam też będziemy, takie będzie postscriptum do naszych urodzin. Waldemar Gontarski z kolei opowie o prawie, o Trybunale Konstytucyjnym, o ostatnich doniesieniach na temat KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Po godzinie 8 gościem poranka wnet będzie ojciec Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Tu z kolei poproszę księdza Tadeusza o komentarz do wczorajszego wystąpienia przewodniczącego Rady Najwyższej Ukraińskiej Rusłana Stefańczuka, który w polskim parlamencie odniósł się między innymi do 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. A na koniec, na deser, Jan Bogatko. Jest godzina 7:16. Myślę, że Dmytro Antoniuk, a może Dmytro jeszcze chwilę poczeka, może zacznie ten poranek z dedykacją dla mam Elvis Presley. Mamo, zaśpiewał Elvis Presley z dedykacją dla wszystkich mam.
Wojna w Ukrainie.
Studio Kijów, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
Jak w każdym poranku od wielu, wielu tygodni, miesięcy, opiszmy, co zdarzyło się w ostatnim dniu na Ukrainie.
Zdarzył się kolejny atak zmasowany na Ukrainę w nocy, 13 już od początku tego miesiąca. W Kijowie było głośno, słyszałem działanie przeciwrakietowe obrony po 4 rano. W Kijowie odłamki tej rakiety, bo akurat była wystrzelona rakieta typu H-101, odłamki tych być może dwóch rakiet spadły, jedna na centrum handlowe, uszkodzono dach, uszkodzono kilka prywatnych aut, drugie szczątki też spadli w innej dzielnicy Kijowa, też uszkodzono chyba prywatny budynek, ale na szczęście nie ma żadnych ofiar. Natomiast w Dnieprze było najgłośniej podczas tego ataku i tam zastrzelono było 5 rakiet skrzydlanych i 5 dronów typu szachet, ale niestety kilka albo odłamków, albo samych tych dronów i rakiet uderzyli kilka też dzielnic w mieście Dnipro. Uszkodzone są też prywatne przedsiębiorstwa, prywatne auta, prywatne budynki, stacje paliw i pracownik tej stacji jest ranny, ale na szczęście nie poważnie ranny. No i w całej Ukrainie rozległ się ten alarm. Trwał on ponad 2,5 godziny. Także wróg nadal strzela, a my nadal bronimy się. I znów odnotuję po prostu perfekcyjną pracę przeciwrakietowej obrony Kijowa. Nikt nie był, nie spadli rakiety, nie uderzyli w swoje cele. No i natomiast na froncie w Bachmucie jest chyba trochę mniejsza intensywność działań ze strony Wagnerowców i regularnego wojska rosyjskiego. Jest już informacja o tym, że Wagnerowcy naprawdę wycofują się z Bachmutu i wymieniają się z regularnymi wojskami rosyjskimi. Myślę, że to jest dobry moment, żeby tam uderzyć, ale naszym wojskowym oczywiście jest to widoczniej i oni wiedzą o tym, co robią. Na razie chyba jedna budowla, kilka budowli fabryki, które znajduje się naprzeciwko, przez drogę naprzeciwko od ruin tego samolotu, który stał na początku Bachmutu, jest jeszcze w szarej strefie i być może jeszcze jest kontrolowana przez wojsko ukraińskie. Także jest nadzieja, że Bachmut, który jest prawie całkowicie zajęte, jeszcze chociażby kilka budowli w tym mieście są jeszcze w naszych rękach. No ale sytuacja na flangach od Bachmutu jest też poważna. Wróg nie ucieka w popłochu stamtąd, natomiast donoszą wojskowi, którzy tam walczą, o tym, że wróg ma tam po prostu potężne podziemne już korytarze, labirynty całe. I z zewnątrz to wygląda jak jakaś taka tylko dziura, ale pod tą dziurą może być po prostu cały system podziemny, gdzie oni mogą schować się od ostrzałów. Tam mają też amunicję, jedzenie, wszystko potrzebne dla tego, żeby przetrwać. I dlatego ten, no nie kontrofensywa, ale działanie działania zaciepne ukraińskie tam idą tak powoli, bo wróg niestety tam stamtąd tak nie wycofuje się, jak nam by tego się chciało. I dlatego też zbieramy na auto dla jednej z jednostek, która tam walczy, i już jest ta rzutka na naszej stronie Radia Wnet w rozdziale Wspieraj Wnet. Tam można wesprzeć też inne działania naszego radia, ale też i te, po prostu ten, to auto, które jest potrzebne dla tych chłopaków, które walczą tam pod Bachmutem. To jest mój projekt razem z moim przyjacielem kijowskim Maksymem Poliwką i każda złotówka się liczy i za każdą złotówkę dziękujemy. No i, ale bardzo też ciekawa informacja ze strony rosyjskiej, ponieważ w tej nocy doszło do wybuchów w kilku miastach Rosji, między innymi w Rostowie. Być może została zastrzelona rakieta niedaleko od wojskowego lotniska. Ja już oglądałem filmik, naprawdę coś leci, coś wybucha. Nie wiem, co to było, ale w Rostowie było też dzisiaj głośno. No, też nad ranem w Krasnodarze w rosyjskim też doszło do bodajże jednego wybuchu i tam nawet też filmik jest, na którym widać, że leci dron i ten dron bardzo podobny do tego Shaheda i my tutaj się śmiemy, że po prostu ten Shahed irański wystrzelony z Rosji po prostu skręcił i powrócił z powrotem, poleciał z powrotem i uderzył tam Rosjan. No i jeszcze wybuchy odnotowujemy w okupowanym naszym Berdiańsku. Też doszło do kilka eksplozji w nocy. Także to Rosjanie też nie mają spokojnej nocy, ale najciekawsza moim zdaniem informacja jest o okręcie rosyjskim Iwan Chlus, czy Hurs, który został podbity naszym Branderem, czyli takim wodnym dronem. Już pojawił się filmik z tego drona nakręcony, gdzie widać, że dron uderza jednak ten okręt i według map, które śledzą okręty w Morzu Czarnym, widać, że ten Iwan Chlus rosyjskiej floty czarnomorskiej stracił po prostu prędkość i prawie nie rusza się tam bliżej do brzegów Turcji. Także to jest bardzo fajna informacja, że ten okręt rosyjski został poważnie uszkodzony i być może nawet w tym stopniu, że nie może wrócić do Krymu.
A dokąd wycofali się żołnierze ukraińscy, którzy bronili Bachmutu?
No, ja nie sądzę, że oni tam daleko gdzieś wycofali się. Tam jest miejscowość, która nazywa się Iwaniewskie i Iwaniewskie jest absolutne w naszych rękach. Iwaniewskie leży między Bachmutem a Czasowym Jarem. Czasów Jar to jest miasteczko, tak powiem, trochę mniejsze od Bachmutu i tam wszędzie jest linia obrony Ukraińców, ale nie widać, powtórzę, że nie widać, żeby wróg z Bachmutu robił jakieś kolejne, podalsze działania zaciepne. Chociaż widać, że też wojska rosyjskie atakują w kierunku miejscowości Chromowe, które leży na północny zachód od Bachmutu i atakują też w Awdijewkę, Marienkę tradycyjnie, a też na kierunku limańskim, ale tam nie ma żadnych sukcesów u wroga.
Nie wiem, czy wczorajszy dzień pozwolił ci na wsłuchanie się albo przeczytanie o tym, o czym powiedział Rusłan Stefańczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy w polskim parlamencie?
Jak najbardziej i jestem, no jestem dumny z tego, co powiedział nasz wice-speaker chyba naszego parlamentu. Także jestem też ciekaw, co na to powiedzie ojciec
Isakowicz, Zalewski.
Tak.
I o tym posłuchamy po godzinie 8, a 23 Dmytro, to jest informacja i dla państwa, i dla ciebie. 23 maja w Krakowie było otwarcie wystawy Wilno 1918-1948. Wilno, Vilnius, Wiln. Jedno miasto, wiele, wiele opowieści. Na otwarciu, uroczystym otwarciu tej wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie był zarówno premier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego Polski, jak i Oleksandr Tkaczenko, czyli minister kultury Ukrainy oraz minister kultury Litwy. I z ministrem kultury Ukrainy Mikołajowi Murkocińskiemu udało się przeprowadzić wywiad. Także Dmytro, posłuchamy teraz tego krótkiego wywiadu z Krakowa. Ciebie serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję.
Co oznacza być ministrem kultury kraju ogarniętego wojną? Jest to przywilej, ponieważ łączy się to z dużą odpowiedzialnością. Musimy niestety mierzyć się z wieloma wyzwaniami. To nie jest tylko kwestia szkód materialnych, to również kwestia zachowania ukraińskiej kultury, dalszego wspierania artystów ukraińskich podczas wojny. I oczywiście również kwestia zwalczania rosyjskiej dezinformacji. W jaki sposób Ukraina walczy z Rosją w obszarze kultury? Jaka jest skala zniszczeń ukraińskiego dziedzictwa kulturowego? Niemal 1400 obiektów związanych z kulturą zostało zniszczonych lub ciężko uszkodzonych, m.in. muzea, teatry, biblioteki i centra kultury. Jednak możemy także powiedzieć, że ta wojna przyniosła nam nowe możliwości, ponieważ wiele uwagi poświęca się Ukrainie, z czego my próbujemy korzystać, aby promować ukraińską kulturę. Nie chodzi jedynie o nakładanie sankcji na propagandystów rosyjskich oraz oficjalną kulturę rosyjską, ale także o pokazanie światu, jak bogate jest ukraińskie dziedzictwo kulturowe. Tylko zeszłego roku w Europie odbyło się ponad 3000 wydarzeń kulturalnych. Narodziły się bardzo dobre współprace, między innymi między Operą Metropolitan, Polską Operą Narodową, Ukraińską Orkiestrą Wolności i wiele innych. Tak więc próbujemy szerzyć znajomość kultury ukraińskiej i szukamy możliwości zachowania tej kultury pomimo trudności finansowych przy pomocy naszych przyjaciół. Jesteśmy szczególnie wdzięczni Polsce za pomoc w digitalizacji kolekcji sztuki ukraińskiej, kolekcji archeologicznych itd. Dzisiaj trzech ministrów kultury krajów Trójkąta Lubelskiego odwiedza Kraków. Jakie jest znaczenie współpracy kulturalnej w tym formacie? To nie tylko kwestia przeszłości, ale także sprawa przyszłości. Niestety w przeszłości mieliśmy jedną wspólną rzecz, a mianowicie walkę przeciwko imperializmowi rosyjskiemu, przeciwko Sowietom, a także przeciwko próbom odbudowy Imperium Rosyjskiego. Była to walka o tożsamość, tożsamość kulturową, polską, ukraińską i litewską. Dlatego ważne jest utrzymywanie kontaktów z naszymi najlepszymi przyjaciółmi z Polski i Litwy, ponieważ nigdy nie muszę ich przekonywać do tego, aby coś zrobić. Ze względu na wspólną przeszłość wiemy, jak razem działać. Pan Gliński i pan Kairys są jednymi z najlepszych przyjaciół kultury ukraińskiej.
Co Polska może zrobić dla Ukrainy w obszarze kultury? W jaki sposób rosyjska wojna pozwala rewaloryzować nasze wspólne dziedzictwo? Chociażby dzisiaj rozmawialiśmy o stworzeniu specjalnego funduszu pomocy dla ukraińskiej kultury. Dyskutowaliśmy także nad możliwością stworzenia wspólnego projektu dla młodych przedstawicieli kultury z Ukrainy, Polski i Litwy, którzy mogliby współpracować. Oczywiście możemy polegać na naszych polskich i litewskich przyjaciołach, jeżeli chodzi o wspieranie nas na forum Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o przyszłość, to wierzę, że współpraca między naszymi przedstawicielami kultury może wprowadzić nową wartość dodaną, ponieważ ta wojna pokazuje nam, że nie możemy być sami, musimy razem walczyć przeciwko brutalnej przemocy.
To była rozmowa, którą przeprowadził Mikołaj Murkociński w Krakowie 23 maja w czasie otwarcia wystawy Wilno 1918-1948. To Wilno, to ta wystawa jest w Muzeum Narodowym, a to uroczyste otwarcie to był nieformalny szczyt ministrów kultury Polski, Litwy i Ukrainy w ramach Trójkąta Lubelskiego. Jest godzina 7:34. Poranek dominikański, chociaż przez chwilę ojciec Krzysztof Michałowski, ojciec dominikanin przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Witam pana redaktora, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i kochane mamy dzisiaj.
Kochamy wszystkie mamy i o mamach oczywiście myślimy, ale też myślimy o spotkaniach, które mogą się odbyć w czasie jarmarku dominikańskiego. Gdzie, kiedy, kto z kim może się spotkać?
Tak, bardzo zapraszamy na jarmark dominikański już w niedzielę, 28 maja na ulicy Dominikańskiej na Mokotowie, w naszej pięknej przestrzeni, tak naprawdę w jakimś ogrodzie na Mokotowie. Zapraszamy was bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Zaczynamy o 10:45, zaczynamy polonezem przy głównej scenie, a potem już rusza cały jarmark.
Będzie ojciec w pierwszej parze tańczył poloneza?
No tak, taki to jest mój przywilej i obowiązek. Tak.
Bardziej przywilej, bardziej obowiązek, czy najbardziej przyjemność?
Najbardziej przyjemność. Tutaj pan redaktor bardzo dobrze to nazwał. Tak, zaczynamy polonezem, a później właśnie na scenie będzie występ nowicjuszy, braci naszych najmłodszych. Zawsze czekamy, co zrobią, czy to będzie sketch, czy będzie jakaś piosenka, czy jakaś forma prosto kabaretu. Nasi najmłodsi bracia są bardzo twórczy, a potem będą różne występy i młodzież z Domu Kultury i będą także wolontariusze z hospicjum sióstr Felicjanek, także naszych duszpasterstw, bracia i młodzież także będą występować, a po południu, znaczy już wieczorem zapraszamy na o godzinie 20 na koncert Bratanków. A oczywiście przez cały dzień mnóstwo atrakcji, także dla dzieci, dla rodzin. Nasz ogród będzie otwarty. Tam będzie też gra w ogrodzie, też będzie teatrzyk przygotowany przez Muzeum Prymasa Jana Pawła II. Będzie także fotobudka 360 stopni. Teraz słyszałem, że jest taka bardzo popularna i ciekawa dla ludzi. Oczywiście mnóstwo stoisk z naszych duszpasterstw, które przygotowały mnóstwo fajnych rzeczy od różnych tostów po jakieś meksykańskie pierożki i oczywiście grupa charytatywna przygotowała bigos i kiełbaski. Bez tego po prostu nie może być jarmarku. Jest strefa relaksu i także dużo ciekawych stanowisk, na których można odnaleźć różnych fajnych rzeczy i między innymi także studnia duszpasterstwo akademickie przygotowało antykwariat. No i nie możemy zapomnieć o wędzie, czyli o używanych różnych rzeczach, które ludzie nam przez cały miesiąc dają. Cały zespół pań przygotowuje i można tam coś znaleźć dla siebie na Awencie. To jest największy butik w Warszawie wtedy.
To wszystko będzie się działo podczas jarmarku dominikańskiego, czyli to nie jest taki jarmark, jak myślimy, jarmark dominikański, to od razu kojarzy nam się z Gdańskiem, gdzie jest właściwie wszystko można kupić. Nie, to nie jest ten typ jarmarku.
To znaczy, To znaczy tak, oczywiście Jarmark Dominikański w Gdańsku ma swoją o wiele dłuższą tradycję i to jest też wydarzenie całego miasta i przez cały miesiąc. My mamy jeden dzień, to jest z okazji odpustu świętego Dominika, ale także tak naprawdę Jarmark Dominikański w Gdańsku też powstał z okazji odpustu i działalności właśnie Dominikanów, którzy w ten sposób chcieli głosić i też pozyskiwać środki po prostu na swoją działalność ewangelizacyjną. A my mamy po prostu, to jest taka, no święty Dominik był Hiszpanem, to jest taka fiesta, ucieszenie się nim i także tym miejscem, tymi ludźmi, którzy tutaj są i tworzą, bo to jest naprawdę jakby mnóstwo ludzi, w to jest zaangażowanych, chcemy świętować, ucieszyć się i podziękować Panu Bogu za to.
I też znajdzie się skromne miejsce i mały stolik dla Radia Wnet. My zapraszamy słuchaczy Radia Wnet, to będzie takie postscriptum do naszych urodzin. Będziemy tam być może nie przez cały dzień, ale na pewno od godziny 10:45, a nawet od godziny 8:00 pewno tam będą przygotowania, ale już pierwsza audycja stamtąd będzie.
Tak. Jesteśmy umówieni. Bardzo się cieszę właśnie, że możemy w ten sposób też dotrzeć do słuchaczy Radia Wnet. I bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. To jest naprawdę dobry czas i dobry wybór, żeby dobrze spędzić czas właśnie i rodzinnie, i w takiej atmosferze radości i świętowania.
Teraz zadam pytanie, którego nie powinienem zadać i ono jest strasznie niewygodne dla nas obu, dla dwóch Krzysztofów, którzy ze sobą rozmawiają. Czy ojciec słucha Radia Wnet?
No szczerze mówiąc, to tak. Bardziej podcastów i bardzo się cieszę, że...
Taki nowoczesny jest ojciec, że podcastów
słucha. Nie, ja po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu, żeby tak słuchać radia. Nie mam radia w celi, ale właśnie z komórki często korzystam, więc bardzo się cieszę, że mogłem z panem redaktorem usłyszeć i pana głos jest w mojej celi, w moim pokoju.
A ta cela jest dużo?
No nie, taki pokój po prostu na ten... No nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu no taka cela mieszkalna, nie więzienna, ale mieszkalna.
Czy mamy ogłosić zrzutkę na radio dla ojca Krzysztofa Michałowskiego?
Wydaje mi się, że gdyby było, znaczy gdybym potrzebował, to jednak bym sobie kupił nowęcie, na które będzie, ale nie mam takiej po prostu potrzeby jakoś i wystarczy mi jakoś komputer, głośniki, jeżeli potrzeba, coś posłucham, ale bardzo mi miło naprawdę, że Radio Wnet będzie, bo czasami właśnie was słucham podcastów i sobie no tak, i to mi towarzyszy.
Dobrze, już więcej pytań o radio nie będzie. Jeszcze raz powtórzmy. Kiedy, gdzie i o której?
Nasi drodzy słuchacze, bardzo Was zapraszamy na Jarmark Świętego Dominika już w najbliższą niedzielę, 28 maja. Zaczynamy o 10:45 polonezem, potem rusza cały jarmark, wszystkie atrakcje i scena, i ogród, i gry, i zabawy, i warsztaty, i można coś zjeść, i można coś fajnego kupić, jest strefa relaksu, i można zobaczyć jakby i kupić jakby jakąś fajną książkę, i jakieś fajne ciuchy, i coś do domu. Albo po prostu przyjść i spędzić sobie bardzo po prostu dobrze czas. Niedziela 28 maja, zapraszamy także Radio Wnet.
Prosto ze swojej celi ojciec Krzysztof Michałowski, dominikanin, którego będzie można poznać w pierwszej parze. Tak. W pierwszej parze będzie tańczył poloneza, więc od razu
później
będzie...
Później też. Mam nadzieję, że zobaczymy też pana redaktora.
To oczywiście.
W drugiej parze.
Jest godzina 7:42. No, mamy przygotowaną piosenkę Abby z dedykacją dla mam. Może być?
Tak, oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam i dziękujemy wszystkim mamom, że jesteście tak kochane.
Mamma mia. Już za 14 minut godzina 8 przy telefonie profesor Waldemar Gontarski. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam. Dobry państwu.
Czuję, że pan profesor jest w drodze.
Tak, ale mam kierowcę, także bezpiecznie możemy rozmawiać.
Bezpiecznie możemy rozmawiać, to prawda, byle nam nie przerwało, bo to ważne rzeczy. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Ta nowelizacja prawa, która ma zmniejszyć ilość sędziów, którzy mogą, Trybunału Konstytucyjnego, którzy mogą podejmować decyzje, jest ważna, jest zgodna z konstytucją, zgodna z normami europejskimi?
Panie redaktorze, moim zdaniem tak. Z takich czy innych przyczyn Trybunał Konstytucyjny pod obecnym kierownictwem stał się dysfunkcyjny. Nie potrafi rozpoznać pilnego wniosku pana prezydenta o zgodności projektu ustawy, bo to jeszcze pan prezydent nie podpisał, skierował do Trybunału Konstytucyjnego projektu ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym. Skoro organ konstytucyjny, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, stał się dysfunkcyjny, to racjonalny ustawodawca powinien przeciwdziałać destabilizowaniu systemu prawa. Tak jak zachorujemy, idziemy do lekarza i lekarz przeciwdziała, stosując remedium w postaci środków farmakologicznych. Tutaj ustawodawca w demokratycznym państwie prawnym jedyne, co może zrobić, to właśnie przyjąć ustawę. I ta ustawa, która przeciwdziała destabilizowaniu systemu prawa, jest absolutnie na miejscu. Pomijam przyczyny, które doprowadziły do tej destabilizacji, bo nasz system prawa jest tak skonstruowany, że bez Trybunału Konstytucyjnego nie może funkcjonować normalnie, co widać po tym, jak prezydent skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a chodzi o wniosek o nie byle to, o wypłatę Polsce należnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, pieniędzy, które powinniśmy dawno otrzymać na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Nie zdążyliśmy otrzymać pieniędzy na odbudowę gospodarki po COVID-zie. Inne państwa do końca 2021 roku dostały zaliczkę, a przyszedł luty 2022 roku, napaść zbrojna Rosji na Ukrainę i trzeba było budżet państwa uruchomić raz na pomoc dla Ukraińców, dwa na zbrojenie, dozbrojenie naszej armii.
A jak pan profesor ocenia postawę tych sędziów, którzy sprawili, że ten Trybunał Konstytucyjny jest dysfunkcyjny?
Panie redaktorze, trochę chciałbym do tego nabrać dystansu. Poprzednio był też stan, że 9 sędziów wystarczy do tego pełnego składu i tłumaczono to tym, że jeśli sędzia zachoruje, no to wtedy Trybunał się by nie mógł zebrać. Albo sędzia wyłączony zostaje z tych czy innych względów. Także mi się wydaje, że choroba sędziego, a wypłata pieniędzy, które pomoże zmobilizować do pracy naszą gospodarkę, które per saldo pomogłyby uratować więcej żyć ludzkich na Ukrainie, to chyba stanowi większą wartość. Dlatego nie żałujmy róż, gdy płonie las. Różą jest sytuacja personalna w Trybunale Konstytucyjnym. Lasem jest sytuacja Polski związana z tym, że nie dostaliśmy pieniędzy na odbudowę gospodarki jeszcze po COVID-zie, a później, jak mówię, mieliśmy te dodatkowe wydatki kolosalne związane z wojną w Ukrainie, nieprzewidziane siłą rzeczy.
Tak, są zapętlone sprawy w wymiarze sprawiedliwości, że trudno się komuś, kto nie jest prawnikiem, się w tym wszystkim zorientować. Czy ktoś jest w stanie kiedyś rozwiązać te gordyjskie węzły, które zostały utworzone?
No, panie redaktorze, ja słyszę, że wystarczy, żeby Polska przestrzegała orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To ja się pytam, którego orzecznictwa? Wydanego w poniedziałek czy we wtorek? W poniedziałek Trybunał w Luksemburgu orzeka, że okoliczność, iż dany sędzia został powołany przez pana prezydenta na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa, nie przesądza o tym, że prawo Unii zostało naruszone, a we wtorek ten sam Trybunał wydaje wyrok przeciwny. A więc taka niepewność prawna, którą generuje sam Trybunał w Luksemburgu, który powinien być jak najdalej, powinien zwalczać w swoich wyrokach niepewność prawną występującą w państwach członkowskich. Także tu każdy przyłożył, kto uczestniczył w tym procesie, swoją cegiełkę. My, rozkładając reformę sądownictwa w czasie, mówiąc najogólniej z tych czy innych względów, też do tego się przyczyniliśmy. Inna rzecz, że to rozłożenie reformy w czasie wynikało z blokady czynionej przez instytucje unijne. Przypomnę, że w Polsce jest ciągle naliczana kara już zmniejszona z tytułu niedziałającej od zeszłego roku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Także to i to Trybunał jednoosobowo przez wiceprezes nałożył tę karę, chociaż traktat przewiduje, że Trybunał może nałożyć karę tylko wyrokiem, czyli orzekając w składzie kilkuosobowym. No. Dlatego to tak jest, to zapętlenie na tym polega, jak to pana nazwał.
Polska jest w tym sporze z Unią Europejską, w tych sporach z Unią Europejską czy Komisją Europejską w defensywie, a może warto by było zaproponować głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozwiązania TSUE albo zmienienia sposobu wybierania tych sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przede wszystkim, panie redaktorze, zasadą demokratycznego państwa prawa, zasadą rządów prawa, zasadą państwa cywilizowanego, instytucji cywilizowanej jest to, żeby od wyroku można się było odwołać, żeby była kontrola instancyjna. Tej kontroli nie ma w Luksemburgu. Weźmy bliźniaczy Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Tam, gdy państwo przegrywa, obywatel się poskarży. Można odwołać się do Wielkiej Izby Trybunału. W Luksemburgu nie ma kontroli instancyjnej. Trybunał w Luksemburgu jest królem Europy, ale takim anachronicznym, takim bez kontroli, takim, który, no trudno powiedzieć, że to jest samowładztwo, bo tak traktat przewiduje, ale że państwa członkowskie godzą się na takie coś, co generuje później niepewność prawną, bo to jest bez kontroli. Proszę państwa, od wyroku, jak przegracie sprawę w sądzie, w Polsce macie możliwość złożenia apelacji. W Luksemburgu takiej możliwości nie ma. To jest twór przestarzały. On był stworzony z początkiem lat 50. dla potrzeb wspólnoty węgla i stali, gdy wspólnotę stanowiło 6 bardzo podobnych pod względem systemów prawnych państw, 3 Beneluxu, Francja, Włochy i Niemcy. Każdy sędzia, każdy rzecznik generalny znał wszystkie urzędowe języki. To były 4 języki urzędowe. W tej chwili nawet rozbieżność językowa między poszczególnymi urzędowymi wersjami, urzędowymi wyroków Trybunału w Luksemburgu wymaga nadzwyczajnej analizy i to nie podlega żadnej kontroli. Ja już nie mówię demokratycznej kontroli, bo tak jak pan redaktor zasygnalizował, twór jest z powoływaniem. Ale Montesquieu, twórca trójpodziału władzy, ostrzegał nas, że najwięcej będzie problemu z tą trzecią władzą, ale nie przewidział czegoś takiego, że nie będzie kontroli instancyjnej, że będzie trybunał, od którego wyroków się nie będzie można nigdzie odwołać.
To od Monteskiusza wróćmy do pieniędzy, do Krajowego Planu Odbudowy. Taką notatkę, właściwie to jest fragment raportu Komisji Europejskiej o Polsce i o polskiej gospodarce i zacytuję: na rzecz Polski nie zostały jeszcze dokonane żadne wypłaty ze względu na późne złożenie KPO. Polsce nie przysługiwało prefinansowanie, zaliczka. Wypłata podzielonych w Polsce środków zależeć będzie od postępów w realizacji planu. Jak pan to czyta, jak pan Profesor to rozumie?
Panie redaktorze, podwójne zdziwienie. Dlaczego pan mnie o tym pyta, o to pyta? Dlaczego nikt o to nie pyta, skoro kolejny dzień już na stronie Komisji Europejskiej widnieje to sprawozdanie wiosenne, tak zwany semestr o każdym państwie członkowskim? Z tego zdania wynika, że nie dostaliśmy 4,7 miliarda najłatwiejszych pieniędzy, bo bez spełnienia jakichkolwiek kryteriów na odbudowę gospodarki po COVID-zie do końca 2021 roku, bo na czas nie złożyliśmy KPO. Na stronie polskich ministerstw przeczyta pan, że 3 maja 2021 roku oficjalnie Polska złożyła Brukseli KPO. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem unijnym Bruksela miała 2 miesiące na wydanie decyzji. Jeśli decyzja jest pozytywna, Komisja Europejska kieruje wniosek do Rady Ministrów Finansów Państw Członkowskich o wypłatę zaliczki. Jeśli decyzja jest negatywna, musi być należycie uzasadnione i KPO zostaje zwrócone do Polski. Myśmy do tej pory wiedzieli o bezczynności komisji. Teraz dowiadujemy się, że Polska złożyła 3 maja KPO, ale w jaki sposób musieliśmy później chyba to KPO wycofać? To tak jakby pan poszedł do banku, kredyty dane można było jakieś preferowane otrzymywać tylko do końca 2021 roku. Złożył pan wniosek w maju, po czym pan wycofał w czerwcu i do końca roku pan nie złożył. Nie wiem, czy to jest prawda, ale proszę państwa, to jedno zdanie, że za późno złożyliśmy, które pan przeczytał z raportu Komisji Europejskiej, dostępnego zresztą tylko w języku angielskim, to tłumaczenie już pana redaktora jest prawidłowe, to jest jedno zdanie warte 4,7 miliarda euro i nikt tego nie wyjaśnia. Stąd moje zdziwienie. To władze polskie, Komisja Europejska powinna też jakoś szczegółowo to objaśnić. Moim zdaniem to do końca chyba nie jest prawda. Gdyby była prawda, to byłby to największy skandal w historii integracji europejskiej. Zobaczmy. Wspieramy się ustawę o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować wypłatę z KPO, bo my te pieniądze dostaniemy, ale w regularnych płatnościach możemy dostać po spełnieniu kryteriów. A te pieniądze do końca 2021 roku od razu nam się należały, bez spełnienia jakich kryteriów. Jedynym kryterium było na czas złożenia odpowiedniego dokumentu. Na stronach ministerstwa jest, że o czasie złożyliśmy. Dlaczego komisja mówi, że o czasie nie złożyliśmy? A komisja to powiedziała 24 maja. Mija kolejny dzień. Dlaczego tylko Radio Wnet o to pyta? Nic z tego nie rozumie, panie redaktorze.
Może, panie profesorze, kiedyś coś z tego zrozumiemy, choć gdy wyrazimy wątpliwość, czy to jest możliwe do zrozumienia, to też taka wątpliwość będzie na miejscu.
Dokładnie, ale tę kwestię należy wyjaśnić, bo umówmy się, gdybyśmy, panie redaktorze, dostali te pieniądze do końca roku 2021, moglibyśmy więcej pomóc Ukrainie. Statystycznie można byłoby wyliczyć, ile więcej Ukraińców mogłoby przeżyć, ile więcej Polaków mogłoby się czuć mniej zagrożonych, bo moglibyśmy lepiej dozbroić armię. Oczywiście te pieniądze były celowe tylko na odbudowę gospodarki po COVID-zie, ale wtedy te pieniądze, które i tak przeznaczamy na odbudowę gospodarki po COVID-zie, moglibyśmy właśnie na te cele proukraińskie czy proobronne dla naszej armii przeznaczyć. Dlatego moim zdaniem dzisiaj najważniejszą rzeczą w relacjach Polski z Brukselą jest wyjaśnienie jednego zdania, gdzie komisja oskarżyła Polskę o to, że za późno złożyliśmy KPO i dlatego nie dostaliśmy pieniędzy. Bez wyjaśnienia tego zdania relacje Polski z Brukselą nie mają sensu, bo będą odbywały się w oparach jakiejś półprawdy, teorii spiskowych, że zaraz usłyszę, że widocznie lobby prorosyjskie w komisji wciągnęło Polskę w jakieś dodatkowe negocjacje. Komisja uznała konkludentnie w sposób dorozumiany, że my wycofaliśmy ten wniosek, a myśmy go nie wycofali, to KPO, bo tu żadnego wniosku o zaliczkę my nie powinniśmy składać, to iż komisja powinna działać, jeśli na czas złożylibyśmy KPO. Moim zdaniem to jest najważniejsze zadanie. Ja nie rozumiem, dlaczego w mediach branżowych, które omawiają ten semestr, pominięto to zdanie, które pan redaktor przed chwilą
przeczytał. Panie profesorze, na koniec egzystencjalne pytanie. Gdyby miał pan teraz wybór, czy zostałby pan prawnikiem czy żołnierzem?
I najlepiej z prawnikiem w mundurze, panie redaktorze.
Do egzekucji prawa.
Dokładnie. I tych ludzi, którzy, no ale to zostawiam, bo za daleko idziemy.
Wyobraźnię na razie hamujemy. Profesor Waldemar Gontarski był gościem Poranka Wnet. Minęła godzina 8, a nawet 8:01. Jakub Duszak jest w studiu. Jakubie, jak się czujesz po urodzinach naszych?
Czuję się starszy.
I to widać.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, jest 26 maja, godzina 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Kolejny atak powietrzny na Ukrainę, relacja Dmytra Antoniuka. Łukaszenko gwarantuje bezpieczeństwo rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. Analiza ISW oraz zapadł najdłuższy wyrok w sprawie szturmu na Kapitol. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Rosjanie używali rakiet. Celem była m.in. ukraińska stolica. Wszystkie pociski zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą. Rosjanie ostrzelali miasto za pomocą rakiet CH-101 i CH-555 wystrzelonych z samolotów z rejonu Morza Kaspijskiego. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
W Kijowie odłamki rakiety typu H-101 padły jedna na centrum handlowe. Uszkodzono dach, kilka prywatnych aut. Na szczęście nie ma żadnych ofiar. W Dnieprze zastrzelono było 5 rakiet skrzydlanych i 5 dronów typu szachy. Uszkodzone są prywatne przedsiębiorstwa, prywatne auta, prywatne budynki.
Mówił Dmytro Antoniuk. Z kolei kanał telegramowy Baza donosi o dronie, który zrzucił ładunek wybuchowy na budynek Gazpromu w obwodzie białogorockim. Nie było ofiar. Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na obszarze Białorusi nie będzie oznaczało eskalacji konfliktu, twierdzi Instytut Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku ma to na celu jedynie zwiększenie kontroli Kremla nad swoim sprzymierzeńcem. Wczoraj Łukaszenko oświadczył, że gwarantuje bezpieczeństwo rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. Według niego relokacja już się rozpoczęła. Wczoraj jednocześnie rosyjski minister obrony Sergiej Szojgu i białoruski minister obrony Wiktor Chrenin podpisali w Mińsku dokumenty dotyczące rozmieszczenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Podczas podpisania umowy Szojgu zapowiedział również, że rosyjskie wojska rozmieszczą dodatkowe kontyngenty wojskowe w celu rozbudowy infrastruktury wojskowej, rozszerzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych i prowadzenia działań rozpoznawczych w pobliżu granic tzw. państwa związkowego. Lider strażników przysięgi Stuart Rhodes został skazany na 18 lat więzienia w sprawie szturmu na Kapitol Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna został uznany winnym przygotowania spisku, który miał doprowadzić do zmiany wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku. Sędzia uznał, że Stuart Rhodes stanowi ciągłe zagrożenie dla amerykańskiej demokracji i zwrócił uwagę, że 58-latek nigdy nie wyraził skruchy. Mężczyzna nie przyznał się do winy i utrzymuje, że jedynie przeciwstawiał się niszczeniu Ameryki i to najdłuższy wyrok w tej sprawie. 6 stycznia 2021 roku zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa wtargnęli do amerykańskiego Kapitolu. Sprzeciwiali się wynikowi wyborów, które przegrał ich kandydat. Doszło wtedy do starć z policją, w których zginęło 5 osób, a ponad 100 funkcjonariuszy zostało rannych. Dotychczas około 1000 osób zostało oskarżonych o udział w ataku. Ponad 500 skazano, z czego połowa trafiła do więzienia.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południowym wschodzie, okresami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie lokalne burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na Pomorzu do 20 w centrum kraju i 22 na południowym wschodzie.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Iga Świątek poznała rywalkę w pierwszej rundzie turnieju Roland Garros, który rozpocznie się w niedzielę. Świątek zagra z Kristiną Buszą. To jest Hiszpanka, 67. rakieta WTA. Ostatnio została ona wyeliminowana przez Magdę Linet na turnieju w Strasburgu. A więc oczywiście Iga jest absolutną faworytką, ale żeby zostać numerem jeden światowego tenisa, musi przynajmniej dotrzeć do półfinału Roland Garros. W innym przypadku to miejsce może zająć Arina Sabalenka. Co powiedziała Iga po losowaniu? Roland Garros to mój ulubiony turniej, to dla mnie przyjemność grać tutaj. Kocham Paryż, powiedziała Iga i dodała: mecze są dla mnie jak roller coaster, podróż kolejką górską. Czasami są problemy, a czasami lecę w dół i wygrywam. Więc Iga na pewno poradziła sobie z kontuzją uda. Tym kontuzjowanym udem rzeczywiście musiała zakończyć turniej w Rzymie, ale teraz jest wymieniana oczywiście absolutnie w gronie faworytek, bo przecież ona dwa razy wygrywała ostatnio Roland Garros w 2020 roku, no i właśnie przed rokiem. A więc czekamy na pierwszy mecz Igi Świątek, natomiast wiemy, że jeśli wygra, to zmierzy się z Clairą Liu, to jest setna rakieta WTA, lub z jedną z kwalifikantek, ale na to oczywiście jeszcze przyjdzie czas. Dodajmy tylko, że finał kobiet zostanie rozegrany 10 czerwca, a mężczyźni zagrają dzień później, 11 czerwca, w finale. No, być może Hubert Hurkacz, chociaż to jest raczej zadanie trudne do wykonania. Wiemy natomiast, jak wyglądają półfinały Ligi Mistrzostw Świata w hokeju, Ligi A, czy więc grupy A, elity tak zwanej. I tu jest duża niespodzianka, bowiem do półfinału dostała się Łotwa, a więc gospodarz tego turnieju, i zagra z Kanadą. Natomiast w drugim półfinale Stany Zjednoczone zmierzą się z Niemcami. W ćwierćfinałach doszło do kilku pasjonujących spotkań, między innymi Kanada wyeliminowała Mistrzów Świata Finlandię, wygrywając 4-1. Szwajcaria przegrała z Niemcami, a Łotwa wyeliminowała Szwedów, wygrywając w Rydze przy niesamowitym dopingu swoich kibiców 3-1. To jest największy sukces w historii łotewskiego hokeja. Wcześniej dotarli do ćwierćfinału Igrzysk Olimpijskich w Soczi, gdzie przegrali z Kanadą, a teraz są w półfinale Mistrzostw Świata Elity. Przypomnijmy, że za rok w tej elicie zagra także reprezentacja Polski, która awansowała po turnieju w angielskim Nottingham. Bardzo dobra informacja dla fanów cięższej kategorii pięściarskiej. Wszystko wskazuje na to, że wielki pojedynek pomiędzy Aleksandrem Łusykiem, a więc mistrzem trzech kategorii wagowych, a Danielem Dubois, odbędzie się we Wrocławiu. Na stole leży 8 milionów dolarów, które wyłożyli gospodarze, którzy chcą po prostu tej walki, i Wrocław tutaj wygląda najpoważniej ze wszystkich ofert, tak informuje Federacja Światowego Pięściarstwa, i najprawdopodobniej na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zostanie rozegrany pojedynek Aleksandra Łusyka 12 sierpnia i to będzie walka o trzy pasy w Światowych Federacji, o Mistrzostwo Świata najcięższej kategorii wagowej, no i ta najpoważniejsza kategoria Federacja WBO między innymi, a więc Aleksandr Usyk, wielki bohater Ukrainy, najprawdopodobniej właśnie będzie walczył we Wrocławiu 12 sierpnia. Ta informacja oczywiście jeszcze zostanie pewnie dziś lub najpóźniej jutro potwierdzona. Teraz to wszystko potwierdzam, że sport po godzinie 9 na antenie Radia Wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłasko, Nabukow, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę o 8:00. Zapraszam do słuchania. To była autopromocja.
Reklama.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11:00. Małgorzata Kleszcz
i Konrad Mędrzecki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski w każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10:30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
po reklamie.
Przez chwilę zapomniałem, że dzisiaj jest piątek i słup ogłoszeniowy i to się nadaje i studio Dublin i Tomasz Wybranowski, mam nadzieję, 9.10 pojawi się na antenie Radia Wnet, a potem że sztukateria, taki piątek, potem Riksza Miłosierdzia, taki piątek mamy, ale dzisiaj specjalny piątek, bo dzisiaj jest dzień mamy, wszystkim mamom składamy oczywiście najserdeczniejsze życzenia, jakoś tak się nam mamy skojarzyły z Abbą. Zdarzeniu sejmowym o wystąpieniu przewodniczącego Rady Najwyższej Ukraińskiej Rusłana Stefańczuka, który wczoraj w polskim parlamencie powiedział tak. Rozumiemy wasz ból po stracie swoich najukochańszych. Wszystkim rodzinom i potomkom ofiar ówczesnych zdarzeń na Wołyniu składamy wyrazy szczerego współczucia i wdzięczności za podtrzymywanie światłej pamięci o swoich przodkach. Pamięci, która nie wzywa do zemsty ani nienawiści, ale służy jako ostrzeżenie, że nic takiego nigdy więcej nie powtórzy się między naszymi narodami. Życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, rasy, płci czy religii. Z tą świadomością będziemy współpracować z wami, drodzy polscy przyjaciele, akceptując prawdę bez względu na to, jak bezwzględna ona może być. Razem musimy zdać ten niełatwy, ale wyjątkowo niezbędny egzamin, aby formuła przebaczamy i prosimy o przebaczenie uzyskała prawdziwy sens i praktyczny wymiar. Jak ksiądz ocenia te słowa? Jaki jest komentarz do wystąpienia przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy wczoraj w polskim parlamencie?
Z jednej strony należy się cieszyć, że publicznie została przełamana zmowa milczenia wokół tego, co ten pan nazywa zdarzeniami. To jest eufemizm oczywiście, czy straszliwe zdarzenia. Chodzi oczywiście o ludobójstwo Polaków i obywateli polskich innej narodowości, nie tylko na Wołyniu, ale na terenie 6 innych województw w latach 1939-1947. I te słowa o rodzinach też są ważne, bo do tej pory z tej publicznej debaty rodziny zostały kompletnie wykluczone, również przez stronę polską, która do dzisiaj nie chce z rodzinami ofiar rozmawiać. Więc to jest na pewno plus, że w ogóle takie sformułowania padły. Natomiast pytanie zasadnicze, dlaczego dopiero teraz, 30 lat po tym, jak Ukraina jest na mapie świata jako po raz pierwszy niepodległe państwo i jeszcze po 34 latach od okrągłego stołu i zmian w Polsce, dlaczego dopiero teraz politycy Polski i Ukrainy chcą rozwiązać ten bardzo dramatyczny problem?
Łatwa jest odpowiedź na to pytanie. 24 lutego 2022 wstrząsnął zarówno tym wszystkim sposobowi myślenia Ukraińców, jak i też Związkom Polsko-Ukraińskim. Ta odpowiedź jest prosta. Teraz zmienił się bieg historii.
Panie redaktorze, to jest odpowiedź z pana strony. Moja odpowiedź jest inna. To nie kwestia wstrząsu, bo nic się takiego nie zmieniło też po 24 lutego. Ja nie widzę zmian na przykład w myśleniu polskich polityków. Dla nich to jest temat niewygodny. Był zawsze dla różnych ekip rządowych, bo ja tu się nie czepiam poszczególnych polityków, chociaż powinienem, bo składali takie obietnice wyborcze. Natomiast od 30 lat wyrzuca się ze świadomości społecznej, że oprócz ludobójstwa, którego dokonywali Niemcy, dokonywali Sowieci, czyli Rosjanie, w czasie II wojny światowej było ludobójstwo dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich. I o ile rząd polski obecny, jak i poprzednie nie mają wątpliwości, że należy uczcić, pochować przede wszystkim ofiary tych dwóch ludobójstw, tak przez 30 lat nie ma żadnych działań, które by w jakiś radykalny sposób rozwiązały choćby sprawę pochówku, które są zresztą zakazane do dzisiaj na terenie Ukrainy. Więc tutaj nie można wszystko zrzucać na wybuch wojny i doświadczenia wojenne, tylko moim zdaniem sprawa jest o wiele głębsza. To jest świadome, chcę wyraźnie powiedzieć, świadome przemilczanie tych problemów. Natomiast jak są traktowane rodziny? To myślę, że najlepiej to pokazał pan prezydent Andrzej Duda, który rok temu był na uroczystościach z okazji Krwawej Niedzieli na Skwerze Wołyńskim. Zresztą po raz pierwszy przez 7 lat wtedy nie miał czasu nigdy przyjść. Nagle się zdarzył się cud, że przyszedł. Oczywiście miał przemówienie bardzo, jak zwykle, emocjonalne, chaotyczne, mieszał wszystko, co było do pomieszania. Natomiast podchodząc do rodzin, mówił wprost, macie ważyć słowa. Nie wolno powiedzieć wam jednego słowa za dużo. Więc to jest wykładnia. Zresztą ja nie wierzę, żeby pan prezydent miał odwagę podejść do rodzin ofiar Holokaustu i pouczać ich, że mają de facto milczeć. Więc jest na pewno zmiana po stronie ukraińskiej. Po stronie polskiej raczej tego nie widać, żeby ona się cokolwiek zmieniła. Za półtora miesiąca są Jest właśnie rocznica Krwawej Niedzieli, apogeum ludobójstwa na Kresach Wschodnich i nic się nie dzieje. Ucha cisza, żadna instytucja państwowa nie chce rozmawiać.
Tutaj muszę się z księdzem nie zgodzić, bo to nie jest głucha cisza, skoro rozmawiamy po wystąpieniu przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w polskim parlamencie, w którym padły takie słowa, takie słowa, jakie padły też usprawiedliwiając, no jest wojna na Ukrainie i to nie jest taka pora, w którym Ukraińcy zastanawiają się nad swoją przeszłością, tylko bardziej myślą o tym, co zdarzy się za chwilę. To też jest w przyszłości, czy wygrają wojnę, czy przegrają, że ta wojna jest przecież z punktu widzenia wszystkich wojną sprawiedliwą, prowadzoną w obronie swojego państwa przez wojska ukraińskie.
Oczywiście, ja jestem w tej sprawie, jeżeli chodzi o wojnę po stronie Ukrainy, zresztą opiekuję się uchodźcami z Ukrainy, więc tutaj nie mam cienia wątpliwości. Natomiast od 30 lat, bo ja jednak patrzę na to na przestrzeni 30 lat, czyli wtedy, kiedy dwa kraje były wolne. Po stronie polskiej jest jak mantra powtarzana. Nie ten czas i nie ten moment. To było mówione w 1991 roku, kiedy Ukraina uzyskała niepodległość. To mówił Lech Kaczyński, nie ten czas, nie ten moment. Później znowu nie ten czas, nie ten moment i tak dalej. I skutek jest taki, że oczywiście umierają świadkowie i odchodzi całe pokolenie ludzi, które mogłoby nawet wskazać te pochówki i pomóc przy ekshumacjach, po prostu świadkowie odchodzą i po stronie polskiej, ukraińskiej, bo umierają, wymiera to pokolenie, natomiast nic się nie dzieje. Teraz jest oczywiście piękna wymówka, jest wojna, no więc znowu nie ten czas, nie ten moment. Więc myślę, że to doprowadziło do takiego węzła gordyjskiego, którego już trudno rozwiązać. Jeszcze jedną rzecz powiem. Co najbardziej boli rodziny kresowe? Mówię to ogólnie o środowisku, bo cały czas w tym środowisku przebywam. Jest takie powiedzenie, znaczy taki był film Dzieci gorszego Boga. W jaki sposób te rodziny w wolnej Polsce to są obywatele gorszej Rzeczpospolitej? A więc ci, których nie w żaden sposób politycy nie chcą uważać za partnerów do rozmów. To, że pan prezydent nie miał nigdy czasu przez 8 lat spotkać się z tymi rodzinami, to pokazuje, bo z innymi środowiskami, choćby żydowskimi, bardzo chętnie się spotyka.
To ja by jeden cytat, nie a propos prezydenta, chociaż słyszę, że ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie dokończył zdania, to najpierw dokończymy zdanie, a potem ja zapytam.
No i druga rzecz, że w różny sposób różne środowiska polityczne czy publicyści próbują wmówić opinii publicznej, że upominanie się o pochówek ofiar to jest działanie na rzecz Rosji. Ja już pomijam te wszystkie inwektywy, ruskie onuce, agenci Putina i tak dalej. No to oczywiście to już jest dno. Natomiast cały czas płynie taka sugestia, zresztą to niektórzy formułują na łamach bardzo znanych mediów, że kto zajmuje się pochówkiem ofiar i mówi na ten temat, to jest działanie na rzecz Rosji. I myślę, że dochodzimy do absurdu już w tych sprawach.
Ale myślę i tak skądinąd są informacje takie, że to wszystko trwa, że tutaj jest otwarcie ze strony ukraińskiej, że Polacy są na Ukrainie, że te pochówki są kontynuowane, czy...
Panie redaktorze, to jest jedna wielka nieprawda. Żadne pochówki nie są na terenie Ukrainy prowadzone. Żadne. I od tego jest Instytut Pamięci Narodowej, który ma oficjalny zakaz przeprowadzania pochówku.
Ja myślę, że ten zakaz jest jakoś zdjęty. No dobrze, ale to nie...
Nie, no bo tu nie, słuchają nas ludzie, obywatele Rzeczypospolitej. Proszę państwa, na Ukrainie od 10 prawie lat jest oficjalny zakaz przeprowadzania ekshumacji. Nie tylko ofiar ludobójstwa Polaków, ale również polskich żołnierzy, którzy zginęli za wolność Polski na terenie obecnej Ukrainy w czasie I i II wojny światowej. Jest jedna jedyna informacja, na razie niepotwierdzona przez Instytut Pamięci Narodowej, że jedna z prywatnych fundacji otrzymała zgodę na ekshumację w Późnikach. To jest miejscowość, gdzie zresztą mój ojciec się urodził, tuż obok. Ale to jest jedna jedyna informacja, plus to nie jest Wołyń, więc nie ma żadnych ekshumacji na terenie. Jest oficjalny zakaz. No więc, żebyśmy tylko mówili o faktach, a nie o jakichś interpretacjach.
To miałem na myśli, o tak, czym ksiądz przed chwilą opowiedział. Ale chcę wrócić, dlatego że my rozmawiamy o tych 30 latach. Ja bym chciał się dowiedzieć, jakie są warunki. No bo przecież musimy wyjść z tego, musimy przejść dalej. Tak jak powiedział przewodniczący Parlamentu Ukrainy, dużo się zdarzyło w relacjach polsko-ukraińskich. Pomogliśmy Ukraińcom. Rząd polski jest tym w awangardzie pomocy zarówno zbrojnej, my jesteśmy w awangardzie pomocy humanitarnej. To wszystko poprzełamywało się, to znaczy stworzyło zupełnie inny sposób myślenia na temat Ukrainy, na temat związków polsko-ukraińskich i też na temat i też jakby mamy świadomość tego, że że o Wołyniu powinniśmy dojść do takiego momentu, w którym powiemy sobie tak, ta sprawa jest nie tyle zamknięta, ale są już wszyscy godnie uczczeni ci, którzy zostali na Wołyniu zamordowani w 1943 roku. Jak to zrobić i co powinno się zdarzyć?
Odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama. Od 30 lat. Po pierwsze, pamięć i prawda. Takie jest hasło rodzin kresowych. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary.
No dobrze, ale dobrze. Ale tylko się zapytam. Pamięć, co to znaczy? I prawda. Kto mają wypowiedzieć? W jaki sposób mają wypowiedzieć? Gdzie ma wypowiedzieć słowa prawdy? Bo takie liczne gesty przez te 30 lat oczywiście były. Ktoś był na Wołyniu, ktoś klęczał, ktoś przepraszał. Gdzieś te słowa padały w przestrzeni publicznej.
Nie, przepraszam, było. To znaczy słowa przepraszam nie było, bo nie zresztą w czasie wizyty przewodniczącego wczorajszej w Sejmie nie padło słowo przepraszam i nie padła prawda, bo on używa eufemizmów straszne wydarzenia, nie mówi, że jest ludobójstwo i nie mówi, kto dokonał tego ludobójstwa i nie mówi o tym, że ci, którzy dokonali ludobójstwa, czyli szowiniści ukraińscy z UPA, są dzisiaj jako bohaterowie Ukrainy, im stawia się pomniki na terenie Ukrainy, tablice pamiątkowe, a nie ma ekshumacji. Więc idąc po kolei, prawda to jest powiedzenie, że ludobójstwo było ludobójstwem. Sejm polski po wielu strasznych dyskusjach, krok do przodu, krok do tyłu, dokonał tego w 2016 roku, uznał ludobójstwo, ustanowił Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa 11 lipca. Po stronie ukraińskiej oczywiście do dzisiaj...
No dobrze, ale tutaj ksiądz powiedział, co zrobił Sejm polski. Czyli politycy nie zapomnieli o Wołyniu, skoro Sejm polski...
Po wielu debatach, po wielu naciskach ze strony rodzin doszło do tego. I niestety na tym się zatrzymało. Bo druga sprawa to jest pamięć i pochówki ofiar. Przez tyle lat właśnie tych takich wspaniałych relacji polsko-ukraińskich. Wszyscy widzą te zdjęcia, jak pan prezydent emocjonalnie obejmuje pana prezydenta Zełenskiego. Jak oni się kochają, jacy są wspaniali, jacy w ogóle są najlepsi przyjaciele na świecie. Ani jedna ofiara nie została pochowana w ciągu ostatnich 10 lat. Więc jeżeli tyle czasu zabiera pochowanie choćby jednej części tylko tych ofiar, no to znaczy, że nie ma tutaj przełomu żadnego.
Akceptując, ale to takie samo wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Rady Najwyższej Ukrainy i stwierdzenie, akceptując prawdę bez względu na to, jak bezwzględna ona może być. Czy to nie jest coś, co jest przełomem? Czy to nie jest coś, co...
To są piękne słowa, za którymi nie idą czyny.
Ale te słowa są symbolem, no to przecież w słowach no, też się no, ale, bardzo...
Ale te słowa ciągle padają najróżniejsze. Obietnice. Ja jeszcze wrócę do spraw Polski. Ja przecież pamiętam doskonale obietnice, jakie składał PiS i pan prezydent Andrzej Duda w 2015 roku. Oni nie mieli wątpliwości, że należy pochować ofiary, że trzeba upamiętnić i tak dalej. Zrobili jeden krok do przodu, ta uchwała, i na tym to wszystko się zatrzymało. Natomiast po stronie ukraińskiej jest bardzo pokrętne, to wyraźnie mówię, pokrętne opisywanie tych wydarzeń bez powiedzenia właśnie prawdy. Więc jeżeli pan przewodniczący Rady Najwyższej chce prawdę, to czemu tej prawdy nie powiedział wczoraj? Nie powiedział publicznie, że było ludobójstwo, że dokonali go konkretni bohaterowie dzisiejsi niby Ukrainy, że ofiary nadal są w tych dołach śmierci, tylko no... dotknął problemu, natomiast to jest moim zdaniem no jednak ciągle tylko takie, jak to nazwać, takie lekkie sygnały, że być może w przyszłości coś się zmieni.
No dobrze, ale teraz patrzymy na ten najistotniejszy kontekst tego wszystkiego, czyli wojnę Ukraińców z Rosjanami. Czy ten kontekst nie zmienia czegoś?
No ale na razie nic nie zmienił, bo...
Ale w naszym też myśleniu, czy w takim
znaczy,
naszym...
O kim pan mówi my.
No,
znaczy,
w naszym, czyli w naszym polskim myśleniu, tak. To mam...
No, na pewno nie zmienił tego w myśleniu polityków, którzy tego nie robią, bo przecież...
W polityków jest... tak, ale czy na przykład w księdza myśleniu? No dobrze.
Znaczy, przepraszam bardzo, ja jestem jako ruska onuca i wielokrotnie tak byłem wyzywany, tylko chcę przypomnieć, że w podobny sposób były traktowane rodziny katyńskie w PRL-u. Jakakolwiek próba podjęcia rozmów na ten temat, czy w ogóle działań, czy pisania i mówienia, to było to samo. Agent CIA, amerykański szpieg i tak dalej. I teraz nie ma ze strony, nazwijmy tych, jak to nazwać, nie chcę mówić elit, bo ja nie znam tych elit, ale powiedzmy tych, którzy decydują w państwie polskim o pewnych sprawach, radykalnego przełomu. To jest ciągle tylko krok do przodu.
Ale ja bym chciał zdefiniować, na czym miałby ten przełom polegać. Na czym miałby ten przełom polegać? Co miałoby się zdarzyć?
Żeby na przykład w czasie wizyty prezydenta Zełenskiego, pan Andrzej Duda powiedział publicznie, czego nie zrobił, że Polska domaga się pochowania ofiar. Tego nie zrobił. Przy różnych okazjach...
Ale czy ksiądz, wiedząc, w jakiej sytuacji jest prezydent Zełenski, nie zawahałby się i nie skreślił tego zdania, które potem byłoby wykorzystane, bo każde słowo... Ostrożnie ze słowem... Nie, bo... Ale... Nie, ale
to... Rosjanie wykorzystują...
No bo to jest pytanie, tak? No bo wiemy o tym, że Rosjanom zawsze zależy na tym, żeby te związki polsko-ukraińskie były jak najtrudniejsze. Wiemy o tym, że Rosjanie grają tym zbrodnią wołyńską, bo grają tą zbrodnią wołyńską. Zobaczcie, co okropni są Ukraińcy, a wy im pomagacie, że to jest taki rodzaj dzielenia, bo dziel i rządź, i taka zawsze była polityka imperialna Rosji. Podzielić wszystkich. Totalitarne systemy na tym polegają, że oddzielają ludzi, nie mam do ciebie zaufania, nie będę z tobą rozmawiał, bo nie wiadomo, kim ty jesteś. To więc w tym kontekście, czy warto używać tych słów, które właśnie mogą być wykorzystane, podzielić całe społeczeństwo, no bo przecież słuchacze, którzy nas słuchają, powiedzą tak, no ten Skowroński takie głupie pytanie zadaje, a ktoś inny powie, a ten ksiądz Isakowicz-Zaleski to takie, rzeczy mówi, a nie powinniśmy wtedy mówić. Wyjście z sytuacji musimy znaleźć.
No więc, panie redaktorze, jeżeli prawda nie zostanie powiedziana, o tej prawdzie dzisiaj mówił, wczoraj mówił zresztą przewodniczący, to będziemy się kręcili w kółko. Jeżeli chodzi o Rosję, to ona właśnie wykorzystuje to, że w Polsce nie ma przełomu w relacjach polsko-ukraińskich, jeżeli chodzi o pochowanie ofiar. Więc jeżeli nie zrobiono tego, to trzeba mieć pretensje przede wszystkim do tych, którzy zaniedbali tą sprawę. I dzisiaj mówienie, że zresztą pan widzę wyraźnie to sugeruje, że każde powiedzenie o Wołyniu to jest na rzecz Rosji, no to będziemy mieli taki no chocholi taniec. Więc żeby wybić Rosji ten argument i nie dawać jej amunicji dla propagandy, to trzeba właśnie pochować ofiary i powiedzieć prawdę. O czym zresztą mówił ten przewodniczący. Więc jeżeli pan prezydent Andrzej Duda nie chce powiedzieć prawdy, to może to strasznie zabrzmi, to on właśnie daje argumenty Rosji, że się boi tej prawdy i boi się upomnieć o pochówki ofiar. Bylibyśmy w całkiem innym miejscu, gdyby 8 lat temu, zgodnie z obietnicami wyborczymi, rzeczywiście Polska doszła do porozumienia z Ukrainą, rozpoczęły się pochówki ofiar, wtedy bomby nie spadały na Wołyń czy dawną Małopolskę Wschodnią, można było spokojnie to wszystko przeprowadzić. Bylibyśmy całkiem w innym miejscu. I to jest tak zwany grzech zaniechania, którego dokonały tak zwane elity, czyli ci może, co się uważają za elity Polski, nie robiąc pewnych działań, a dzisiaj każdy argument jest dobry, żeby dalej nic nie robić. Więc kończąc takie może swoje wywody, powtórzę jeszcze raz. Chodzi o pamięć i prawdę i pochowanie ofiar. Tego nie zrobiono i to nie jest wina rodzin, które się o to upominają i to nie jest coś, co można zamieść pod dywan, tylko trzeba jednak realizować. I z tego względu mogę wyrazić tylko żal, że obecna ekipa rządowa mimo wielu obietnic w tej sprawie praktycznie przez 8 lat nic nie zrobił.
To w takim razie, bo padają często słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Czy my też mamy za co przepraszać polityka II Rzeczpospolitej wobec Ukraińców? Czy była taka, jaka być powinna?
Druga Rzeczpospolita, o ile ja pamiętam dobrze, trwała 17 czy 18 lat. W tym kraju dzisiaj trwa trzecia Rzeczpospolita lat już ile? 34, czyli praktycznie więcej. To, co się dzieje w obecnej Rzeczpospolitej, moim zdaniem jest o wiele gorsze niż działo się w drugiej. Ale nie, jeżeli są ze strony działań polskich jakiekolwiek rządowych, mówię, rzeczy, za które powinniśmy się wstydzić, to też trzeba to wyraźnie powiedzieć, wyraźnie wyartykułować. Natomiast nie można stawiać na jednej szali błędnych może czy szkodliwych działań instytucji państwowych II Rzeczpospolitej, a po drugiej stronie 150 tysięcy wymordowanych Polaków. Bo to nie usprawiedliwia w niczym i nie stawia znaku równości. A natomiast ten dialog powinien być dawno prowadzony, nie jest prowadzony, tylko cały czas jest mowa o tym, żeby nie obiecuję, to znaczy to jest taka mantra. Obiecujemy, ale nie teraz. I właśnie ta wojna też pokazała, że grzech zaniechania w tej sprawie dzisiaj odbija się wszystkim czkawką, i Polakom, i Ukraińcom.
Akceptując prawdę bez względu na to, jak bezwzględna ona może być. To jeszcze raz cytat z wczorajszej wypowiedzi przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. A podsumowując, czy próbując podsumować naszą rozmowę, czyli dwa postulaty, które wypowiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Pochówki ofiar i stwierdzenie, jasne stwierdzenie, co zdarzyło się na Wołyniu w 1943 roku, że to było ludobójstwo ze strony Polski.
Nie tylko na Wołyniu, więc znowu nie zamykajmy sprawy do Wołynia. Ludobójstwo było na terenie 6 województw w latach 1939-1947. Natomiast rozumiem, że Wołyń to jest hasło wywoławcze, tak jak Katyń jest hasłem wywoławczym w stosunku do ludobójstwa, którego dokonali Rosjanie. Prawda powinna być pochowana. Dam jeden przykład tylko, co należy zrobić. Jest polska szkoła we Lwowie. I co na polskiej szkole we Lwowie wisi? Wisi tablica upamiętniająca ludobójcę, mordercę Polaków, dzisiaj mówimy o matkach, więc matek, dzieci, starców, Romana Szuchewycza. Więc jeżeli Ukraina chce pokazać, że zależy jej na prawdzie, to niech usunie z polskiej szkoły ten hańbiący znak gloryfikacji zbrodniarzy. I takich momentów jest wiele. Tylko, że bez pochowania ofiar ciągle będziemy również wracali do tego tematu i ciągle będziemy mówić, że propaganda rosyjska to wykorzystuje. Bo wykorzystuje, tak jak każda inna propaganda.
To jeszcze na zakończenie pytanie o teraźniejszość. Dobrze, że jesteśmy zaangażowani tak mocno w pomoc Ukrainie, militarną i humanitarną?
Ja się nie chcę wypowiadać na temat militarny i mogę tylko powiedzieć jako... Jestem oficerem rezerwy, że to nie jest tak, że wszystkie kraje za darmo pomagają Ukrainie. Mają swoje interesy na Ukrainie, więc myślę, że jest pytanie ciągle o pomoc militarną polską. Do jakiego stopnia to jest rzeczywiście działanie dla wspólnego dobra, i na ile to jest romantyzm tylko, a na ile to jest po prostu naiwne.
A nie jest tak po prostu, że w interesie Polski jest wolna Ukraina?
Jest w interesie polskim wolna Ukraina, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Polska nie jest żadnym wielkim imperium militarnym i że trzeba wyjaśniać takie sprawy, jakby choćby te nieszczęsne rakiety, do których się nikt nie przyznaje. Tylko ja nie chcę mówić o sprawach militarnych, tylko o sprawie pomocy humanitarnej, bo tym się zajmuję. Oczywiście jestem za pomocą humanitarną. Zresztą fundacja, którą prowadzę, Fundacja Brata Alberta, od bardzo wielu lat, jeszcze przed wybuchem wojny, wspiera 3 ośrodki charytatywne na terenie Ukrainy. W tej chwili prowadzimy ośrodek dla 100 osób w Polsce. To są wszystko kobiety i dzieci z Donbasu. Nie mam cienia wątpliwości, że należy pomagać od strony humanitarnej, w miarę możliwości medycznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my pomagamy, to trzeba to robić z głową, a nie na zasadzie, że już wszystko daje się PESEL, daje się inne rzeczy i tak dalej. Więc myślę, że to jest sprawa raczej do polityków, czy państwo polskie i budżet polski wytrzyma to, co się dzieje w skali tej takiej pomocy, nazwijmy, już bardzo mocno posuniętej ekonomicznie. Natomiast pomoc humanitarna, życzliwość, wsparcie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że należy pomagać.
To jeszcze kolejne, jeszcze dwa zakończenia nas czekają tej rozmowy. Dobrze, że wystąpił przewodniczący parlamentu ukraińskiego w polskim parlamencie i powiedział choć to, co powiedział. Dobrze się stało, czy źle?
To jest taka jaskółka pierwsza, która wiosny nie czyni. Niemniej ja jestem z tego sformułowania o tych rodzinach najbardziej zadowolony. Bo to, co zaniedbali polscy politycy, czyli kontakt z rodzinami i troska o te rodziny i w ogóle dialog z tymi rodzinami, ja mówię to szeroko, bo to są dziesiątki stowarzyszeń, organizacji, różnych działaczy społecznych, także potomków, bo to są często dzieci czy wnuki ofiar, że w Polsce oni zostali wykluczeni jako właśnie ci obywatele gorszej Rzeczpospolitej. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, że jednak strona ukraińska po raz pierwszy trochę pokazując, że polska strona o to nie dba, powiedziała o tych rodzinach. Natomiast zabrakło mi tych momentów, które byłyby jasne i czytelne.
I to o tym rozmawialiśmy, to już prawdziwe. Ostatnie pytanie, jak ksiądz się miewa, jak ksiądz się czuje?
Ja jestem pacjentem w tej chwili w szpitalu onkologicznym, natomiast no, widzę, w jakim stanie jest polska służba zdrowia. Tak? I to jest też pytanie, na które musi sobie rząd polski odpowiedzieć. Czy to zaangażowanie ekonomiczne, militarne nie jest przypadkiem kosztem zdrowia polskich obywateli? Ja nigdy nie spotkałem w czasie już prawie 3-miesięcznego leczenia, żeby w jakikolwiek sposób lepiej traktowano Ukraińców niż Polaków, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Więc myślę, że tu od strony lekarzy, pielęgniarek, wszystko jest w porządku. To są naprawdę ludzie, którzy robią to uczciwie i wcale się nie zastanawiają, czy to jest Polak, czy Ukrainiec. Nawet Amerykanin jeden ze mną jest leczony. Ale to nie w ludziach leży problem. System służby zdrowia jest chory. I to jest właśnie najgorsze, że ten chory system zdrowia nie jest naprawiany.
Ale tego bym nie wiązał z wojną na Ukrainie, tylko bardziej z COVID-em, który miał miejsce.
Ale wiąże się z polityką, z pieniędzmi i wieloma innymi rzeczami, które można byłoby w służbę zdrowia zainwestować.
Ja widzę, że rozmowa nasza mogłaby jeszcze potrwać, ale jest 8.46. Jan Bogatko w studio za Nysą czeka już w blokach startowych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać. Dziękuję panu redaktorowi, że podjął ten temat. Bardzo dziękuję.
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był gościem Poranka Wnet, a teraz był szybko w miarę. Postaramy się połączyć ze studiem z Anysą i z Janem Bogatko. Tak, mamy czas, mamy reklamy, posłuchamy reklam, a potem studia z Anysą.
Reklama.
Zero Plus, program o przedsiębiorczości. To audycja o mężczyznach i kobietach, którzy zrobili na mnie ogromne wrażenie. Najciekawsze inwestycje i pomysły biznesowe. Jak przekuć pasję w biznes, albo jak z firmy rodzinnej stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Studio za Nysą.
I wylądowaliśmy za Nysą. Redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pochwalmy się, że już sprzęt radiowy został po tych wielu latach dostarczony do domu i do studia za Nysą, ale jeszcze nie działa.
Jeszcze nie działa, ale miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zadziała i że państwo to zauważą.
Bardzo miło było spotkać pana redaktora w czasie tych nie szczytu G2, ale w trakcie konferencji o globalnej gospodarce i globalnej polityce we Wrocławiu. To był sympatyczny czas.
To była też bardzo pożyteczna impreza, jeżeli można nazwać to spotkanie imprezą. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy podczas tego spotkania, których normalnie bym nie znał, na przykład kwestii małych i średnich firm pracujących dla przemysłu zbrojeniowego, a w epoce ciepłej wojny, bo trudno nazwać ją zimną, a gorącą na szczęście też nie, to te informacje są niezwykle cenne.
To prawda, istnieje 500 polskich firm, które jakoś pracują na rzecz przemysłu zbrojeniowego i te firmy wcale do najbiedniejszych nie należą.
To jest bardzo dobry objaw, to znaczy, że gospodarka jest zdrowa, to znaczy, że struktura gospodarki jest również zdrowa, no bo cóż z gospodarki, jeżeli nie można obronić państwa, w którym ta gospodarka działa, i stąd wszelkie wysiłki przemysłu zbrojeniowego na rzecz ochrony terytorium państwa, niepodległości państwa zasługują na najwyższe uznanie.
Ponieważ przed chwilą skończyliśmy rozmowę z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Ta rozmowa dotyczyła wczorajszego wystąpienia w polskim parlamencie przy przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Rozmowa dotyczyła Wołynia, a właściwie jak pan redaktor sobie wyobraża pojednanie polsko-ukraińskie? Co musi się zdarzyć, żebyśmy już mogli pójść autostradą, może nie do nieba, ale przed siebie w przyszłość?
Musi się zdarzyć wiele. Oczywiście Polska pomagała i pomaga nadal Ukrainie bezwarunkowo. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, ale najważniejsza jest pomoc w tym kontekście, więc nie pytajmy w tej chwili o jakieś warunki tej pomocy. Sprawy polsko-ukraińskie są też skomplikowane. Pracowałem wiele lat na jednym piętrze z redakcją ukraińską w Radio Deutsche Welle i rozmowy na temat relacji polsko-ukraińskich miałem niemalże codziennie w tym budynku, które były niezwykle trudne, dlatego że Ukraina jest bardzo młodym tworem politycznym, w związku z czym jest nastawionym bardzo nacjonalistycznie do swojej historii i ta historia ma tylko jeden wymiar, ona nie posiada żadnej głębi. W zasadzie stanowisko kolegów ukraińskich w Deutsche Welle było zdecydowanie antypolskie, a przecież Ukraina uratowała się tylko dzięki temu, że była w sferze polskiej. To znaczy, że mogła się rozwijać, nikt nie prześladował ich religii, w przeciwieństwie do katolickiej przez Rosjan. Nikt nie prześladował ich języka, mogli swobodnie w nim rozmawiać. Ukraińcy robili szalone kariery w Polsce, jeżeli można użyć określenia Ukrainiec dla tych mieszkańców Kresów Wschodnich, czy do tych mieszkańców w zasadzie powiedzmy pierwszej Rzeczpospolitej, którzy żyli w wiekach XVI, XVII czy XVIII. Przecież mieliśmy ukraińskiego króla, można tak powiedzieć, bo kim był Wiśniowiecki? Cała polska najwyższa arystokracja w zasadzie w większości, poza niewielkimi wyjątkami, pochodziła z tego, co dawniej nazywano Rusią, a co dziś się nazywa Ukrainą. Ale tego nikt nie dostrzega. Tego po prostu Ukraińcy nie widzą i droga do tego pojednania będzie bardzo trudna. Ja mam nadzieję, że któregoś dnia do tego pojednania dojdzie. Ale ta droga jest trudna, bo na przykład trudno jest napisać historię Polski bez Lwowa. To o tym Ukraińcy też powinni pamiętać.
Droga trudna. To prawda, choć ta wojna, którą prowadzą Ukraińcy, dużo w naszym myśleniu o Ukrainie i o przyszłości związków polsko-ukraińskich zmieniła. Z takim zdaniem pan redaktor Jan Bogatko się zgadza, czy nie?
No, oczywiście, że relacje mają to do siebie, że się zmieniają i to jest bardzo, bardzo
jak polityk.
Pożyteczny objaw.
Albo jak polityk, albo jak filozof, pan redaktor teraz odpowiedział. No to jest, zmieniły się czy nie? Inne są. Tak, jakie? Na co się zmieniły? No, inaczej myślimy. Kiedyś na balkonie Radia Wnet nie wisiała flaga ukraińska, a teraz flaga Ukrainy i flaga Białorusi, wolnej Białorusi na balkonie naszym jest. Mówimy Rzeczpospolita.
Oczywiście, że się zmienia. Ja też pamiętam zaraz po 24 lutego, kiedy moja żona podeszła do mnie i mówi: słuchaj, musimy pojechać do sklepu zrobić zakupy, bo po polskiej stronie, czyli za Nysą, patrząc ze strony studia, zbierają dary dla Ukrainy, dla Ukraińców, którzy uciekają do Polski przed wojną. No oczywiście pojechaliśmy od razu to zrobić. Nie. Jasne. To jest ze strony Polski też bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że strona polska patrzy na Ukrainę oczywiście przez pryzmat Rosji. I wydaje mi się, i na początku może było tak, że bardziej to było ciekawe dla Polski, że coś się dzieje za tą wschodnią granicą i że to znowu wynika z działań Rosji. To jest, ta rzecz od razu prowadziła wprost, bez żadnych objazdów do sympatii dla Ukrainy i do walki Ukraińców z najeźdźcą. To było oczywiste, to wydawało się bardzo, bardzo jasne. Tak, stosunek się zmienił, z Ukraińcami się rozmawia, są ukraińskie sklepy także na terenie Polski. Niektóre mają dość dziwne nazwy, no ale mniejsza z tym, bo ja to widzę w Zgorzelcu przecież, tam też są przynajmniej dwa takie, które tam istnieją. I społeczeństwo polskie przyjmuje tych Ukraińców bardzo ciepło i to jest też pewien powód do dumy, bo to zaprzecza po prostu tym wszystkim stereotypom o Polakach jako o jakiejś sile antyukraińskiej. Tego nie było. Owszem, mieliśmy z sobą bardzo ostre spory, które wynikały z niedojrzałości politycznej Ukrainy po I wojnie światowej, bo przecież Petlura był na przykład sojusznikiem Piłsudskiego, a więc te kontakty pozytywne między Polską a Ukrainą istniały i one się rozwijały. Owszem, nie było Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, czego domagali się Ukraińcy, ale we Lwowie mieszkało stosunkowo niewielu Ukraińców i dlatego też to żądanie miało bardziej charakter polityczny niż kulturowy. Można sobie było bardziej wyobrazić tego typu uniwersytet na przykład w Tarnopolu. Wiem, że były tego typu propozycje, ale nie przyjęte zostały one przez Ukraińców. Teraz może to wygląda wszystko inaczej. Teraz relacje polsko-ukraińskie wyglądają inaczej. Pytanie jest zasadnicze numer jeden, jakie są cele na przyszłość, to znaczy co chce osiągnąć Polska, co chce osiągnąć Ukraina. Czy Polska i Ukraina mają stać się czymś w rodzaju nowej Unii, na przykład znak zapytania, to jakie wysiłki w tym kierunku należy podjąć i czy to jest korzystne a dla Polski ze strony Ukrainy, czy jest to korzystne dla Kijowa, to są odpowiedzi, na które muszą znaleźć odpowiedzi Ukraińcy i Polacy.
I tych odpowiedzi pewno politycy polscy i ukraińscy poszukują, przynajmniej taką można mieć nadzieję. Patrzę na zegarek, jest za 4 minuty godzina, nawet za 3 minuty godzina 9. Pan redaktor na pewno zdanie jakieś na temat Niemiec chciałby powiedzieć, czy też nie? Nie ma obowiązku.
Mogę powiedzieć jedno zdanie na temat Niemiec. No, jest bardzo zła wiadomość dla Niemiec i dla mieszkańców Niemczech, a mianowicie recesja. Recesja zagościła w Niemczech po inflacji. Owszem, można powiedzieć, że inflacja w Niemczech jest niższa niż w Polsce, ale bo wynosi teraz w kwietniu 7,2%. To jest troszkę już mniej niż w marcu o 0,2%, ale jest to nadal bardzo dużo, tylko mówimy o wielkiej gospodarce. Jeżeli ta wielka gospodarka przez 3 kwartały z rzędu nie rozwija się na przez 2 na pewno, to jest to bardzo, bardzo, bardzo zły omen. No i jeszcze drobna historia na zakończenie. Kanclerz Olaf Scholz zawitał w redakcji Kölner Stadtanzeiger w Kolonii. To jest bardzo znany dziennik nad Renem, który stanowił obowiązkową lekturę wszystkich dziennikarzy podczas mojej pracy w Deutsche Welle czy w Deutschlandfunku. Zawitał w tej redakcji po to, żeby powiedzieć między innymi, że on będzie chciał rozmawiać któregoś dnia z Putinem. No więc życzę mu owocnych rozmów.
Przyłączymy się chyba do tych życzeń, które wypowiedział redaktor Jan Bogatko. Próbuję wyjrzeć za okno, żeby stało się zadość tradycji i zadać pytanie na temat pogody. Nie widzę, ale chyba słońce jest w Warszawie. Myślę, że słońce jest w Warszawie. Mam nadzieję, że słońce jest w Warszawie.
Na pewno słońce jest w Warszawie, nawet jeżeli jego nie widać. To jestem przekonany o tym.
A w Zgorzelcu?
W Zgorzelcu słońce widać, są lekkie, cienkie, mgliste chmury. Wczoraj było też pięknie, dzisiaj jest pięknie. W ogóle zaskakujące jest, jak łagodna jest ta zima w tym roku.
Powiedział redaktor Jan Bogatko. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Za wzajemnie. Do usłyszenia.
Jakub Duszek wkroczył do studia. Jeszcze raz na zakończenie dzisiejszego poranka wszystkim mamom serdeczne życzenia składamy. Po Jakubie będzie kto?
Tomasz Wybranowski.
Miejmy nadzieję, że jest w blokach startowych. Popatrzymy, czy jest jakiś SMS od Tomasza Wybranowskiego. SMS-u nie ma.
To będzie Tomasz.
Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy o Wołyniu, komentarz księdza Isakowicza-Zalewskiego, kolejny atak powietrzny na Ukrainę, relacja Dmytra Antoniuka oraz Łukaszenko gwarantuje bezpieczeństwo rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę z Polską. Wspólnie będziemy poszukiwać i odnawiać miejsca pamięci. Wspólnie przywrócimy pamięć o imionach tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach, zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce, powiedział w polskim Sejmie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Do tych słów odniósł się w poranku wnet ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski.
Padło słowo przepraszam i nie padła prawda, bo on używa eufemizmu straszne wydarzenia. Nie mówi, że jest ludobójstwo i nie mówi, kto dokonał tego ludobójstwa. I nie mówi o tym, że ci, którzy dokonali ludobójstwa, czyli szowiniści ukraińscy z UPA, są dzisiaj jako bohaterowie Ukrainy. Im stawia się pomniki na terenie Ukrainy, tablice pamiątkowe, a nie ma ekshumacji. Prawda to jest powiedzenie, że ludobójstwo było ludobójstwem.
Mówił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, cała rozmowa na Wnet.fm. Kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Rosjanie używali rakiet. Celem była między innymi ukraińska stolica. Wszystkie pociski zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą. Rosjanie ostrzelali miasto za pomocą rakiet CH-101 i CH-555 wystrzelonych z samolotów z rejonu Morza Kaspijskiego. O szczegółach prosto z Kijowa mówił Dmytro Antoniuk.
W Kijowie odłamki rakiety typu H-101 padły jedna na centrum handlowe. Uszkodzono dach, kilka prywatnych aut. Na szczęście nie ma żadnych ofiar. Dniprze zastrzelono było 5 rakiet skrzydlanych i 5 dronów typu szachy. Uszkodzone są prywatne przedsiębiorstwa, prywatne auta, prywatne budynki.
Mówił Dmytro Antoniuk. Kanał telegramowy Baza donosi z kolei o dronie, który zrzucił ładunek wybuchowy na budynek Gazpromu w obwodzie białgorodzkim. Nie było ofiar. Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na obszarze Białorusi nie będzie oznaczało eskalacji konfliktu, twierdzi Instytut Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku ma to na celu jedynie zwiększenie kontroli Kremla nad swoim sprzymierzeńcem. Wczoraj Łukaszenko oświadczył, że gwarantuje bezpieczeństwo rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. Według niego relokacja już się rozpoczęła. Wczoraj również jednocześnie rosyjski minister obrony Sergiej Szojgu i białoruski minister obrony Wiktor Chrenin podpisali w Mińsku dokumenty dotyczące relokacji broni jądrowej. Podczas podpisania umowy Szojgu zapowiedział również, że rosyjskie wojska zostaną rozmieszczone dodatkowo na terytorium Białorusi w celu rozbudowy infrastruktury wojskowej, rozszerzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych i prowadzenia działań rozpoznawczych w pobliżu granic tzw. państwa związkowego. Japonia wprowadza kolejne sankcje wobec Rosji. W rozporządzeniu opublikowanym w biuletynie rządowym jest mowa o zamrożeniu rosyjskich aktywów i o ograniczeniach eksportowych. Rząd w Tokio chce zamrozić aktywa należące do 78 rosyjskich podmiotów grupowych i 17 rachunków indywidualnych. Ponadto ogłoszono kolejne ograniczenia eksportowe, które obejmą m.in. laboratoria naukowe współpracujące z rosyjskim wojskiem. W sumie na czarną listę ma trafić około 80 rosyjskich przedsiębiorstw. Japońskie firmy nie będą mogły sprzedawać im swoich produktów. Decyzja o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji zapadła po ostatnim szczycie G7. Armenia i Azerbejdżan porozumiały się w sprawie wzajemnego uznania terytorialnej integralności. Przywódcy obu krajów spotkali się w Moskwie. Erywan i Baku od kilkudziesięciu lat toczą spór o Górski Karabach. W 2020 roku doszło do 44-dniowej wojny między Azerbejdżanem i Armenią. W jej wyniku Azerowie zajęli Górski Karabach. Rozjemcą w tym sporze była Rosja, która wysłała swoje wojska na linię rozgraniczającą. W ostatnich miesiącach w tym rejonie Kaukazu nasiliły się incydenty zbrojne. Teraz w Moskwie premier Armenii Nikolaj Paszynian oświadczył, że jego kraj nie ma pretensji terytorialnych i uznaje Górski Karabach za integralną część Azerbejdżanu, pod warunkiem, że Baku nie będzie szanować prawa mieszkających tam Ormian. Azerski przywódca Ilham Aliyev dodał, że jego kraj nie ma żadnych pretensji terytorialnych w stosunku do Armenii. Przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA Kevin McCarthy poinformował, że negocjatorom z Partii Republikańskiej Białego Domu wciąż nie udało się jeszcze zawrzeć porozumienia o podniesieniu pułapu zadłużenia publicznego. Jeżeli porozumienia nie uda się osiągnąć przed 1 czerwca, Stany Zjednoczone staną przed perspektywą niewypłacalności. Rząd i agencje federalne nie będą bowiem miały środków na regulowanie bieżących zobowiązań. Obecny pułap zadłużenia wynosi niemal 31,5 miliona dolarów. Wcześniej w czwartek prezydent Joe Biden zapewnił w rozmowie z dziennikarzami, że do bankructwa USA nie dojdzie, a negocjacje z republikanami są produktywne. Jednocześnie przyznał, że obie strony mają znacznie inne wizje budżetu. Głównym punktem spornym są postulowane przez republikanów głębokie cięcia wydatków budżetowych, w tym na programy socjalne, na które nie chce zgodzić się prezydent.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i południowym wschodzie, okresami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie lokalne burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna 16-17 stopni na Pomorzu, do 20 w